Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
Konieczność wejścia w tajemnicę Chrystusa, który nas umiłował i wydał samego siebie na krzyżu, by z łaski przebaczyć nam grzechy, dając życie wieczne, wskazał papież na porannej Eucharystii. 500-lecie reformacji to okazja do pojednania z protestantami, nie może się to jednak odbywać kosztem prawdy, ostrzega kardynał Gerhard Müller. Ksiądz Federico Lombardi, wieloletni rzecznik prasowy Stolicy Apostolskiej, otrzymał doktorat honoris causa Uniwersytetu kardynała Stefana Wyszyńskiego. Witam 24 października i zapraszam na serwis informacyjny. Czy wchodzę w tajemnicę Chrystusa, który umiłował mnie i wydał samego siebie na śmierć za mnie? Pytał papież na porannej mszy w kaplicy domu świętej Marty. W dzisiejszym pierwszym czytaniu z listu do Rzymian święty Paweł naucza, że z grzechu i śmierci, które weszły na świat przez nieposłuszeństwo Adama, Chrystus wyzwolił ludzi swoim posłuszeństwem, umierając za nas na krzyżu i dając nam przez to, dzięki łasce Bożej, sprawiedliwość wiodącą do życia wiecznego. By wejść w tę tajemnicę, nie wystarczy tylko wiedzieć, że Pan jest obecny w swoim Słowie i w Eucharystii, zwrócił uwagę Ojciec Święty.
Wejść w tajemnicę Jezusa Chrystusa to coś więcej. To zanurzyć się w głębiny miłosierdzia, gdzie nie ma słów, a jest tylko uścisk miłości. Miłości, która doprowadziła Go do śmierci za nas. Kiedy idziemy się wyspowiadać, bo mamy grzechy, tak, muszę się pozbyć grzechów, albo niech mi Bóg przebaczy grzechy, mówimy spowiednikowi grzechy i jesteśmy spokojni, zadowoleni z siebie. Jeżeli to robimy, nie weszliśmy jeszcze w tajemnicę Jezusa Chrystusa. Jak idę do spowiedzi, to po to, by spotkać Chrystusa, by wejść w Jego tajemnicę, by wejść w ten uścisk przebaczenia, o którym mówi Paweł, w tę darmowość przebaczenia.
Franciszek wskazał praktykę pobożną, która bardzo pomaga wejść w tajemnicę Jezusa.
Dobrze jest odprawiać drogę krzyżową, robić to w domu, myśląc o chwilach męki pańskiej. Również wielcy święci radzili zawsze rozpoczynać życie duchowe tym spotkaniem z tajemnicą Jezusa ukrzyżowanego. Święta Teresa radziła swoim mniszkom, aby dojść do modlitwy kontemplacyjnej, do wysokiego stopnia modlitwy, jaki ona osiągnęła, trzeba rozpoczynać od medytacji męki pańskiej. Krzyż z Chrystusem. Chrystus na krzyżu. Zacząć rozmyślać. I w ten sposób starać się zrozumieć sercem, że On umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie. Wydał samego siebie na śmierć za mnie.
W dzisiejszym czytaniu mszalnym święty Paweł chce nas wprowadzić w głębie tajemnicy Chrystusa, podkreślił papież.
Mówisz, jestem dobrym chrześcijaninem, chodzę w niedzielę na mszę, pełnię uczynki miłosierdzia, odmawiam modlitwy, dobrze wychowuję swoje dzieci. To bardzo dobrze, jednak postawię ci pytanie. Robisz to wszystko, ale czy wszedłeś w tajemnicę Jezusa Chrystusa? W to, czego nie możesz sam mieć pod kontrolą. Prośmy świętego Pawła, prawdziwego świadka, kogoś, kto spotkał Chrystusa, kto pozwolił mu, żeby on się z nim spotkał i kto sam wszedł w tajemnicę Jezusa. Prośmy jego, Pawła, aby dał nam łaskę wejścia w tajemnicę Jezusa Chrystusa, który nas umiłował, wydał siebie samego na śmierć za nas, który usprawiedliwił nas przed Bogiem. Przebaczył nam wszystkie grzechy, także korzenie grzechu, aby dał nam łaskę wejścia w tajemnicę Pana.
W Watykanie zaprezentowano nową płytę chóru Kaplicy Sykstyńskiej. To już czwarty krążek serii wydawanej przez Deutsche Grammophon. Wyjątkowość tej edycji polega na tym, że utwory są zaczerpnięte z archiwum muzycznego Biblioteki Watykańskiej. Jest to jeden z najcenniejszych tego typu zbiorów na świecie. Tym razem płyta nosi tytuł Veni Domine i zawiera utwory sakralne na Adwent i Boże Narodzenie. W watykańskiej prezentacji uczestniczył m.in. arcybiskup Georg Genswein, prefekt domu papieskiego i sekretarz osobisty Benedykta XVI. Mówił o znaczeniu muzyki sakralnej w umacnianiu wiary. Dziennikarzy obecnych na prezentacji interesowała jednak bardziej postać papieża seniora, który osobiście wspierał działalność artystyczną chóru Kaplicy Sykstyńskiej. Arcybiskup Genswein po raz kolejny stanowczo zdementował pogłoski o pogorszeniu się stanu zdrowia Benedykta XVI.
Jak na swoich 90 lat Benedykt XVI czuje się dobrze. Zapomnijcie o tym, co o nim powiedziano, przypisując to mojej osobie. Dyrektor chóru ksiądz Palombella zawsze przekazuje papieżowi seniorowi w darze każdą nową płytę. Mamy więc całą serię z Deutsche Grammophon. Benedykt XVI chętnie ich słucha i to wielokrotnie. Jeśli chodzi o fortepian, to aktualnie o wiele częściej słucha niż gra osobiście.
Ha cambiato, sento adesso più pianoforte che suona pianoforte.
W sprawie Marcina Lutra istnieje dziś wielki zamęt i trzeba jasno powiedzieć, że z punktu widzenia nauczania Kościoła nie była to reforma, tylko rewolucja, czyli całkowita zmiana podstaw wiary katolickiej, zauważa kardynał Gerhard Müller, odnosząc się do licznych ostatnio wypowiedzi na temat inicjatora reformacji. Kardynał Müller, do niedawna prefekt Kongregacji Nauki Wiary, podkreśla, że nie jest prawdą twierdzenie, jakoby intencją Lutra była jedynie walka z praktyką odpustów czy z grzechami renesansowego Kościoła.
W książce De Captivitate Babylonica Ecclesiae widać już bardzo jasno, że Luter odrzucił wszystkie zasady wiary katolickiej, Pisma Świętego, tradycji apostolskiej, nauczania papieży i soborów, podkreśla niemiecki kardynał. Luter zrywa z koncepcją spokojnego rozwoju doktryny chrześcijańskiej, odrzuca sakramenty, a święcenia biskupie traktuje jako wymysł papieży. Były prefekt watykańskiej dykasterii przypomina, że hierarchia sakramentalna w jedności z następcą Piotra jest istotnym elementem Kościoła ustanowionego przez samego Chrystusa. Jego odnowa polega na odnowie wiary i obyczajów, a nie na zakładaniu nowego Kościoła. Dlatego, podkreśla kardynał Müller, niedopuszczalnym jest twierdzenie, że reforma Lutra była dziełem Ducha Świętego. Przeciwnie, sprzeciwiała się ona Duchowi, bo Duch Święty nie może przeczyć samemu sobie. Niemiecki purpurat zauważa, że dziś mówi się o Lutrze ze zbyt wielkim entuzjazmem, nie znając jego teologii i katastrofalnych skutków jego ruchu. Pozytywnie można oceniać jego dobrą wolę i jasny wykład podstawowych tajemnic wiary, ale nie jego wystąpienia przeciw wierze katolickiej i hierarchiczno-apostolskiej strukturze Kościoła.
Były prefekt Kongregacji Nauki Wiary przyznaje, że dziś, 500 lat po Lutrze, dążymy do pojednania. Nie może się to jednak odbywać kosztem prawdy i z wywoływaniem zamętu. Mija rok od demontażu wielkiego koczowiska migrantów w Calais, tak zwanej dżungli. Przebywało w nim niemal 10 tysięcy osób chcących się przedostać do Wielkiej Brytanii. Dyrektor miejscowej Caritas przyznaje, że krok ten był niezbędny. Takiej sytuacji w mieście nie dało się już dłużej utrzymać. Jednakże problem migrantów wciąż nie został rozwiązany. Granica brytyjska jest dla nich zamknięta, ale nie jest w 100% szczelna. Migranci nadal przedostają się do Wielkiej Brytanii. W konsekwencji do Calais napływają kolejni ludzie. Dziś jest ich około 700. Francuskie państwo systematycznie dąży do wyeliminowania ich obecności w mieście, co w praktyce prowadzi do wielu drastycznych sytuacji, mówi Didier de Grémont, dyrektor Caritas w Calais.
Dziś w Calais ma być zero migrantów. Tak zadecydowali politycy. W konsekwencji sytuacja jest przerażająca. Wcześniej, kiedy istniała tak zwana dżungla, migranci mieli przynajmniej pewne podstawowe prawa. Mogli istnieć, mieli prysznice, jakieś schronienie, można ich było przyjąć. Mieli prawo do obrony, istniało pewne życie wspólnotowe, towarzyskie. Dziś państwo, a w szczególności władze miejskie, używają wszelkich możliwych środków, by zapewnić, że w Calais nie będzie ani jednego migranta. Nieustannie się ich wygania. Nie można im zapewnić żadnego stałego miejsca, choćby na nocleg. My z instytucji pomocowych codziennie musimy im dawać nowe koce i ubrania, bo co dnia są ścigani przez policję, więc porzucają to, co mają przy sobie. Sytuacja jest zatem przerażająca. Zero otwarcia, zero woli politycznej, by zaakceptować ich obecność w Calais.
W Czechach przegrała polityka Unii Europejskiej w jej aktualnym kształcie. Nie jest jednak prawdą, by czescy wyborcy opowiadali się przeciw samemu istnieniu Unii, uważa kardynał Dominik Duka, komentując wyniki ostatnich wyborów. W ten sposób odniósł się on do sukcesu ugrupowań, które otwarcie krytykowały arogancję Brukseli, choćby w kwestii polityki imigracyjnej. Prymas Czech przyznaje jednak, że tylko niektórzy politycy dążą do naprawdę głębokiej reformy Unii, a inni używają jej jedynie jako sloganu, bez głębszej refleksji nad tym, co trzeba zrobić, aby do naszych krajów powróciła polityczna równowaga.
W ostatnich wyborach parlamentarnych arcybiskup Pragi widzi pewien historyczny przełom. Do urn poszło więcej młodych niż w poprzednich wyborach, a starsi wyborcy zostali w domu. W konsekwencji zwyciężyły nowe partie i ruchy, które przez ostatnie ćwierćwiecze nie uczestniczyły w tworzeniu w tym kraju wolności. Chcę szczerze pogratulować zwycięskim partiom, zwłaszcza tym, które grały fair play, oświadczył kardynał Duka. Jego zdaniem demokracja potrzebuje dziś honorowej gry. Choć jest to trudne, trzeba umieć powiedzieć: chwała zwycięzcom, szacunek pokonanym. Prymas Czech podkreśla, że największymi wrogami demokracji jesteśmy my sami, jeśli nie będziemy honorowymi i prawdziwymi obywatelami, którzy biorą odpowiedzialność za dobro wspólne, nie zaś walczą jedynie o interesy własnej partii.
W okręgu Muhoori w Kenii został zabity ksiądz Evans Juma Odur. Kapłana znaleziono nieprzytomnego z głębokimi ranami głowy w odległości 30 kilometrów od klasztoru sióstr, gdzie mieszkał. Lokalne media donoszą, że został porwany i torturowany przez nieznanych napastników, którzy porzucili go na plantację, a następnie spalili jego samochód. Rannego przewieziono do szpitala, gdzie otrzymał pierwszą pomoc, ale godzinę później zmarł, cały czas pozostając nieprzytomny. Ksiądz Odur jest 6. kapłanem zabitym w tym roku w Afryce. Również w Nigerii bandyci porwali i zabili chrześcijańskiego duchownego. Jest nim pastor David Ayeola z tamtejszego kościoła afrykańskiego.
2 minuty dla kraju. Rafał Łączny.
Ksiądz Federico Lombardi otrzymał doktorat honoris causa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Były dyrektor biura prasowego Stolicy Apostolskiej został wyróżniony za wiarygodne zaangażowanie w komunikacji społecznej trzech papieży i Kościoła. Tytuł ten przyjmuje z wielką wdzięcznością, powiedział ksiądz Federico Lombardi. Starałem się służyć Kościołowi i papieżom. Ktoś chyba zatem dostrzegł, że było to użyteczne. Jestem za to wdzięczny i cieszę się, bo stwarza mi to okazję, abym mógł dać świadectwo, jak starałem się wypełnić tę posługę. Chciałbym podkreślić służbę dla Kościoła i dla papieży. Jezuita ksiądz Federico Lombardi związany jest z mediami od 1973 roku. Był dyrektorem Radia Watykańskiego, Watykańskiego Ośrodka Telewizyjnego, a od 2006 roku Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej. Posługę na tym stanowisku zakończył w lipcu 2016 roku. W Poznaniu rozpoczęło się 16. Ekumeniczne Święto Biblii. W tym roku odbywa się ono pod hasłem „I dam wam serce nowe i ducha nowego”. Dziś zaplanowano główne wydarzenie w ramach święta – nabożeństwo słowa w poznańskiej katedrze. Mówi ksiądz Jan Ostryk z Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego, współprzewodniczący poznańskiej grupy ekumenicznej.
Dla mnie osobiście najważniejsze wydarzenie Ekumenicznego Święta Biblii, modlitwa, nabożeństwo słowa w katedrze, która jest pierwszą katedrą polską, jeśli chodzi o chrześcijaństwo, jeśli chodzi o Kościół jeszcze niepodzielony przed nawet schizmą wschodnią. Jest już tutaj w Poznaniu biskupstwo, więc to podkreśla nam wagę tego miejsca.
Ekumeniczne Święto Biblii w Poznaniu zakończy się 30 października.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.